radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Jarosław Skokowski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, zastępca kierownika klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, koordynator do spraw kształcenia medycznego na oddziale klinicznym Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry
państwu. Pan doktor specjalizuje się, jest chirurgiem, ale też zajmuje się i ma chyba takie zainteresowania naukowe związane z nowymi technologiami. Nie mylę się tutaj, prawda?
Zgadza się. Technologie zasadniczo towarzyszą mi od początku działalności chirurgicznej. Zaczęły się w momencie, kiedy do szpitala wprowadzono internet, czyli podłączono światłowodem szpital w Gdańsku ze światem. To były prawdziwe wrota, prawdziwe okno na świat.
W ostatnich latach mamy taki boom na chirurgię robotyczną, co się tak ładnie nazywa. Głównie chodzi o systemy Da Vinci w Polsce, które są wprowadzane. Praktycznie każdy szpital w tej chwili chce mieć takiego robota i chce mieć lekarzy, którzy potrafią się posługiwać tym narzędziem. Jak pan to ocenia? Czy te roboty to są już niezbędne narzędzia chirurga? Czy jeszcze... No jest czas na wdrażanie w naszych szpitalach, bo technologicznie mamy sporo do nadrobienia?
Powiem dość przewrotnie, ale zacznę może od historii, bo roboty kojarzą nam się z takimi typowymi filmowymi robotami, które operują zamiast chirurga, zastępują człowieka. A tak naprawdę robot to jest przedłużone ręce chirurga. I zasadniczo procedury są takie same jak 5 tysięcy lat temu, czy powiedzmy 10 tysięcy lat temu.
Czyli co, lekarz, oko, jego ręce cały czas, no to wiemy.
Czyli dalej chirurg wycina i liczy na to, że chorobę wyleczy, czy zszyje i liczy na to, że zaceruje.
To w czym pomaga ten robot? W precyzji?
Tak jest.
Wykonania?
No, pierwszymi narzędziami to były dłuta, które 10 tysięcy lat temu znajdowano weże kamienia łupanego. Później możemy piękne zestawy narzędzi chirurgicznych zobaczyć w postaci płaskorzeźb w egipskich piramidach. Natomiast jeżeli by się popatrzyło na kształt tych narzędzi, one są takie same. Ta ergonomia towarzyszy nam od pradziejów, tylko technologie się zmieniają, narzędzia się zmieniają, miniaturyzują, stają się bardziej precyzyjne.
Więc... Czyli robot jest tylko jakimś, jest narzędziem, to już wiemy, ale to jest, na tym robocie to się skończy? Czy pana zdaniem ta technologia idzie dalej i możemy się spodziewać, nie wiem, jakichś jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi? Może już są gdzieś, a my nie wiemy, no bo w Polsce ich nie ma i nikt nie realizuje takich operacji z użyciem takich narzędzi. Jak to wygląda w tej chwili, jeśli chodzi o takie technologie te w chirurgii?
Świat się nie zatrzymuje. Świat się ciągle kręci i jesteśmy w trakcie dość dynamicznego procesu ewolucji chirurgii. Ja tylko dodam, że przed erą robotyki była laparoskopia.
To już wtedy się wydawało niektórym, prawda, kosmosem praktycznie,
tak,
że tutaj
jest,
jakieś...
że możemy przez dziurkę usunąć pęcherzyk czy wyrostek. Natomiast robot jest to ewolucja narzędzi laparoskopowych. Różnica pomiędzy robotem a laparoskopem polega na tym, że mamy na końcu urządzeń przeguby, które naśladują ruchy nadgarstków i pozwalają, i oczywiście kamerę, która pozwala nam zerknąć tam, gdzie podczas chirurgii ogólnej nie jesteśmy w stanie
Do tego
zerknąć.
Jest internet potrzebny? Musi być dostęp do sieci? No prąd musi być, prawda? Ale czy musi być dostęp do sieci internetowej?
Nie, nie musi. Natomiast współczesne serwisy bazują na zdalnym nadzorowaniu urządzeń, więc jakby internet jest wpisany w technologię. Ponadto internet służy również do komunikacji, do telementoringu, teleproktoringu.
No właśnie, ten telementoring to wcześniej, nie wiem, czy to się dzisiaj też odbywa w takim samym stopniu, może pan to wyjaśni, jak planowało się robotyczną operację, trzeba było ją zaplanować na miejscu, wysłać gdzieś do konsultacji, prawda, do zatwierdzenia, żeby to zostało, nie wiem, do tego oprogramowania wgrane. Takie pamiętam pierwsze opowieści na temat tego, jak to działa w Polsce. Dzisiaj to już chyba jest inaczej, już sami przygotowujecie, prawda, te materiały. Czy jednak są operacje, które trzeba gdzieś tam wysłać, nie wiem, na przykład dane pacjenta, jakieś wyniki jego obrazu rezonansu magnetycznego, czy to ma komputera gdzieś za granicę. To się tak dzieje, czy nie już?
Nie. Znowu wrócę do definicji jakby chirurga, że to jest narzędzie. Narzędzie pracy chirurga. Chirurg nadzoruje robota, natomiast robot jest tylko elementem technicznym. On nie jest jeszcze autonomiczny, on nie podejmuje za nas decyzji. On tylko wspiera pracę, precyzyjną pracę chirurga. Czy też umożliwia mu na bardziej precyzyjną pracę. Ale jeszcze tylko wrócę do tematu, bo żeśmy... Umknął nam ten wątek zakupu sprzętu robotycznego w Polsce, bo rzeczywiście jest boom, ale tak naprawdę to jest zasypywanie dziury, bo pierwszy robot powstał już pod koniec lat 90. W 2000 został certyfikowany z możliwością wykonywania zabiegów
pierwszy robot medycznych. W Polsce, tak?
Pierwszy robot na świecie. W Europie stały się popularne w latach 2010. Więc my jesteśmy opóźnieni w stosunku do tego, co było w Europie. A to, co się dzieje w tej chwili, w ostatnich dosłownie 4 latach, to jest boom, bo od jednego robota, który był kupiony w 2010, kolejne roboty były kupowane przez prywatne szpitale w latach 2018. Od 2020 praktycznie mamy wysyp robotów od 1, 2, 3 dzisiaj.
Ale to nie jest takie proste.
W granicach około 120-130 systemów robotycznych mamy w Polsce.
Ale to też nie jest takie proste, żeby sobie tak przyjść na salę operacyjną, włożyć rękawiczki i stanąć przy tym robocie i zacząć operować, prawda? Trzeba mieć specjalne szkolenie. Nie wszyscy lekarze przecież, na przykład nawet u państwa na oddziale w szpitalu na Zaspie, operują za pomocą robota, bo nie wszyscy mają takie szkolenie. Ludzie się pewnie będą szkolić i to będzie tak jak z tą laparoskopią, że coraz więcej osób będzie z tych narzędzi korzystać, prawda? To wymaga jednak trochę czasu, żebyśmy się dostosowali do tego, co jest. To szkolenie chyba też nie jest łatwe i nie jest krótkie. I nie jest tanie.
Tak.
No wszystkie.
Na pewno nie jest tanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że chirurgia laparoskopowa była trudniejsza. Ta krzywa uczenia była dłuższa niż obecnie uczenie się zabiegów robotycznych. Dlatego, że zabiegi robotyczne są, ruchy są bardzo intuicyjne. I to jest cecha robota. Oprócz tego mamy przeguby, które naśladują nadgarstki, więc wszystko dzieje się prawie, że tak powiem, automatycznie. Nie musimy się uczyć naszych ruchów, które znamy od dziecka. A chirurgia, znajomość anatomii, poruszanie się w jamie brzusznej, w klatce piersiowej, czy w innych obszarach człowieka, no, towarzyszą od początku specjalizacji chirurgii.
Co właściwie można, jakie zabiegi można przeprowadzić z pomocą robota dzisiaj w Polsce?
Ja bym raczej zastanawiał się, jakich zabiegów nie można robić.
Ale nie robi się wszystkich, prawda? Z jakichś powodów?
Nie robi się głównie z powodów finansowych. Nie wszystkie procedury są finansowane przez NFZ, jeżeli mówimy o Polskę. Natomiast dostępnych procedur, które można wykonywać robotycznie, jest ponad 200. Więc każda dziedzina, każda branża, czy chirurgia ogólna, urologia, ginekologia, torakochirurgia, kardiochirurgia, wszystkie ortopedia, chirurgia dziecięca, każda ma swój obszar, który może zastosować robota.
Mówi pan o tych pieniądzach. Widzi pan analogię sprzed lat z właśnie laparoskopią? Też było drogo, też te urządzenia używane podczas zabiegu się zużywały po iluś tam razach, trzeba było je wymieniać. Tu z robotami właśnie tak to podobnie wygląda, że te narzędzia jakąś tam mają przydatność do użytku i stąd te ceny? Czy na czym to polega ten problem?
Rynek kształtuje ceny. Natomiast mamy agencję AOTMIT, to jest agencja oceny technologii medycznych. Te agencje są agencjami doradczymi i proponują, tworzą wycenę poszczególnych procedur. Ale ja bym tutaj nie obawiał się, że kwoty te nas zabiją, bo one nie powstrzymają rozwoju robotyki. Robotykę należy traktować jako po prostu narzędzie chirurgiczne i armamentarium, które dzisiaj zostało, prawie każdy szpital został wzbogacony, bo w 2026 roku dzięki środkom z KPO praktycznie każdy szpital chwali się jakimś systemem robotycznym. Dodatkowo jeszcze nie mamy już monopolu jednej firmy
dostawie
systemu robotycznego. Na rynek Polski wchodzą również firmy z Japonii, z Chin, z Indii, więc zagęszczenie sprzętu robotycznego jest coraz większe, a przez to też i koszt eksploatacji i zakupu maleje.
A proszę powiedzieć, czy sam robot to jest wystarczające narzędzie? W jakim kierunku idzie ten rozwój technologii? Bo niedawno pan z profesorem Luigi Marano przeprowadził operację przepukliny przełyku z wykorzystaniem właśnie robota chirurgicznego, ale też technologii druku 3D i rzeczywistości mieszanej z holograficznym obrazowaniem narządów pacjenta, tak to się nazywa. Czyli tu wygląda to na bardziej jeszcze technologicznie zaawansowaną operację i rzeczywiście ona taka była i to jest ta przyszłość w tym kierunku. Hologramy nas niedługo, nasze sale operacyjne opanują?
Ja bym powiedział, że streaming.
Streaming,
tak. Jak streaming mamy w Spotify'u, w Netflixie, tak streaming również na
W rozrywce,
sali.
Krótko mówiąc, a tak, tutaj w medycynie.
Ale to jest technologia. Technologia, którą my również wykorzystujemy, to jest streaming. Ale o tym opowiem za chwilę. Natomiast wracając do tematu hologramów, to jest troszeczkę szerszy aspekt tak zwanej chirurgii cyfrowej. To także jest element strategii narodowej w niektórych krajach. Wielka Brytania w 2017 roku rozpoczęła taki dokument, napisała strategii w chirurgii, w medycynie, czyli wdrażanie różnych technologii cyfrowych w medycynie, bo one poprawiają jakość usług, one również tworzą element bezpieczeństwa pacjenta, jak i monitorują jakość usług. Więc nie patrzymy z przerażeniem na cyfryzację, tylko raczej jako narzędzie wspomagające pracę lekarza.
A jak to w praktyce wygląda, użycie tych hologramów? To wchodzi pan na salę operacyjną, podłącza guzik, robot działa, wszystkie inne urządzenia również i co się dalej dzieje? Na czym polega użycie tego w praktyce?
Znowu wrócę do tematu, że to jest szerszy aspekt. To nie jest tylko robot. Robot jest tylko pewnym elementem. I hologramy wykorzystujemy zasadniczo w trakcie chirurgii otwartej.
Bo my mamy takie wyobrażenie, hologram to pojawia nam się jakiś, prawda, obraz w czasie właśnie w 3D i kręci nam się, prawda, widzimy, możemy z każdej strony go obejrzeć. To tak to widzicie? Jak to opowiedzieć? Proszę opowiedzieć słuchaczom, żeby mogli sobie to tak właśnie wyobrazić.
Chyba najbardziej przemawiającym do wyobraźni naszych słuchaczy będzie obraz Lei z Gwiezdnych Wojen. To jest właśnie hologram, tylko mówimy o hologramach statycznych, nie dynamicznym. I proszę sobie wyobrazić zamiast księżniczki Lei obraz TK, tylko że trójwymiarowy obraz TK. I ten obraz TK możemy nałożyć...
Czyli tomografu komputerowego,
tomografię
tak?
komputerowa, rezonans magnetyczny czy PET. I taki trójwymiarowy obraz, czyli tych sklejonych warstw radiologicznych, możemy położyć na pacjenta, czyli jego własny obraz TK czy MRI, kładziemy na pacjenta w stosunku 1:1.
Ale jak pan to widzi?
No właśnie. Dzięki właśnie. To widzę dzięki tak zwanym systemom nagłownym, czy też goglom VR.
Czy specjalne gogle?
Specjalne gogle, które pozwalają nam wykorzystywać elementy rozszerzonej rzeczywistości, czy też mieszanej rzeczywistości. Rozszerzona rzeczywistość to jest, tak króciutko, tylko znowu, żeby słuchaczom wyjaśnić, to jest to, co Państwo widzicie, nie wiem, w takich sklepach jak IKEA, jak planujecie zmianę kuchni, pokoju, to sobie wstawiacie meble, robicie zdjęcie i ustawiacie meble. To jest rozszerzona rzeczywistość. Mieszane jest wtedy, kiedy oprócz przygotowanych mebli, w naszym przypadku przygotowanych obrazów tomograficznych, nakładamy na żywego pacjenta, czyli tu mamy obraz rzeczywisty. To ten obraz nas otaczający.
I w jakim celu to się robi? Jaki to ma przynieść efekt? Po co to się robi, żeby...
Nazywamy to chirurgią sterowaną obrazem, czyli po to nam są potrzebne obrazy, aby precyzyjnie zlokalizować zmianę w wątrobie, w przestrzeni zaotrzewnowej, wtedy, kiedy zmiany są malutkie, bo proszę sobie wyobrazić pacjenta solidnej masy, gdzieś tak około 140 kg, gdzie mamy znaleźć 1,5 cm węzeł chłonny. Więc nie jest... Bez takiej chirurgii sterowanej obrazem jest niezmiernie trudno.
Czyli można ten węzeł oznaczyć na przykład na właśnie obrazie rezonansu magnetycznego czy PET-a, nałożyć to na pacjenta i po prostu w, że tak powiem, tej rzeczywistości znaleźć, gdzie on się tak naprawdę znajduje i łatwiej do niego dotrzeć w czasie operacji.
Dokładnie. Nakładając okulary, nakładając obraz na pacjenta, mamy przed oczyma obraz świecącego węzła chłonnego. I dzięki temu raz, że skracamy czas zabiegu, bo nie musimy szukać, bo widzimy go, zmniejszamy uraźność zabiegu, czyli niwelujemy ryzyko powikłań, no i skracamy czas pobytu pacjenta i szybkość powrotu
czyli
do zdrowia.
Można powiedzieć, że te technologie całkowicie zmieniają tą strategię działania już na sali operacyjnej, bo zupełnie inaczej zespół pracuje. Jest dużo chyba łatwiej, prawda, taką operację przeprowadzić, zwłaszcza skomplikowaną.
Zdecydowanie tak i u wspomnianego pacjenta właśnie przygotowując się do zabiegu, przygotowaliśmy modele holograficzne, przygotowaliśmy druk 3D, żeby w trakcie zabiegu nie mieć wątpliwości. Bo wątpliwości powodują, że chirurg zastanawia się, przedłuża się czas operacji, podnosi się ciśnienie, staje się nerwowa sytuacja na sali operacyjnej, a to przygotowanie, odpowiednie planowanie pozwala nam bezpiecznie i pewnie operować.
Dużo teraz też się mówi o zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie, w właśnie obrazowaniu, na sali operacyjnej również to się dzieje?
Tak. Głównie w ocenie tak zwanej perfuzji tkankowej.
Co to znaczy, proszę wyjaśnić?
Już mówię, w robotach czy w laparoskopach posiadamy specjalne kamery pozwalające nam oglądać tkanki w podczerwieni, podając wcześniej związek fluorescencyjny, tak zwaną zieleń, która świetnie pokazuje nam końce zespoleń, czyli widzimy, czy jest dobrze ukrwione zespolenie, czy słabo ukrwione. Pokazuje nam lokalizację guzów nowotworowych, dróg żółciowych, w zależności oczywiście od potrzeb. Więc to jest chirurgia sterowana obrazem i tam algorytmy w sposób taki obiektywny wyliczają, czy rzeczywiście jest obiektywne niedokrwienie, czy subiektywne niedokrwienie. I po to potrzebne nam są algorytmy. Ale również dla oceny marginesów wycięcia, również...
Czyli marginesów wycięcia, to też wytłumaczmy, w jakim miejscu przeprowadzić cięcie, żeby nie przeciąć, powiedzmy, tego nowotworu na pół, tak? Żeby usunąć go w całości.
Bo do tej pory kierowaliśmy się palpacją, czyli to, co czuliśmy pod palcami. granice guza i na tej podstawie podejmowaliśmy decyzję o zakresie wycięcia, a badania obrazowe pozwalają nam na zmodyfikowanie linii cięcia na podstawie obrazu, bo nie widzimy tych wypustek nowotworowych, łapek nowotworu. I dzięki tym technologiom jesteśmy w stanie precyzyjnie
łapek
wyciąć.
Nowotworu to pan doktor ma na myśli, że czasami tutaj lekarze tłumaczą, że jak przedstawiany jest obraz nowotworu gdzieś w internecie, to jest taka kulka, prawda, przypominająca okrągłą jakąś, prawda, strukturę. Tak naprawdę w życiu to jest zupełnie bardziej ośmiorniczka, tak, można powiedzieć, niż taka kulka o równych bokach czy brzegach.
Tak, nowotwór szerzy się wzdłuż naturalnych dróg. Tymi drogami to są albo
czyli
naczynia
chłonne.
Czyli
to są te właśnie chłonne, łapki, tak, o których pan powiedział, tak?
Tak, tylko szerzy się w postaci drobnych ognisk, których my pod palcami nie czujemy. Mhm. Szerzą się wzdłuż naturalnych kanałów, dróg, trakcji, którymi są albo powięzie, albo nerwy, albo naczynia chłonne. To są drogi szerzenia się nowotworu i teraz jak daleko wyciąć, ile węzłów wyciąć, często nam właśnie te badania obrazowe sugerują.
Doktor nauk medycznych Jarosław Skokowski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, zastępca kierownika klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, jest moim i państwa gościem. Za chwilę wracamy do audycji i będziemy mówić, czy te wszystkie technologie, o których rozmawiamy, zwiększają skuteczność i wyleczalność osób na przykład z chorobą onkologiczną.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Jarosław Skokowski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, zastępca kierownika klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Pan doktor jest, można powiedzieć, wdrożeniowcem nowoczesnych technologii. Przed przerwą opowiadał o specjalnych okularach, dzięki którym można operować w technologii hologramów, w technologii 3D. Chciałam zapytać, czy te wszystkie technologie, o których myśmy rozmawiali, robotyka, rzeczywistość mieszana, o której pan doktor nam opowiadał, to zwiększa skuteczność, bo tak naprawdę na końcu tego wszystkiego przecież jest próba wyleczenia pacjenta. To jest najważniejsze, żeby operacja się udała, a pacjent przeżył, prawda? Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o technologię? Czy mamy jakieś, nie wiem, badania naukowe, które potwierdzają, że im bardziej jesteśmy zaawansowani technologicznie, tym ta skuteczność lepsza w tych wdrażanych terapii chirurgicznych?
Na świecie wykonano już chyba 17 milionów zabiegów robotycznych od początku. Więc powstało mnóstwo publikacji. Jedną z zalet wprowadzenia zabiegów robotycznych to przede wszystkim tak zwana mała inwazyjność. Krótki czas pobytu, mała uraźność tkanek, bo operujemy w dużym powiększeniu. Mamy delikatne narzędzia, które preparują. Widzimy z dokładnością do dziesiątych milimetra. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić ważne struktury i z tego jakby kierunku wyrosła proktochirurgia robotyczna. Właśnie po to, żeby u mężczyzn zachować nerwy. Poprawia się dzięki temu jakość życia, jakość funkcjonowania pacjentów.
Więc pacjenci zyskują,
samych,
tak?
Tak, można mówić w samych superlatywach. Czyli skraca się czas pobytu pacjenta, zwiększa się stopień satysfakcji.
Czyli też są koszty niższe, tak? Jakby samego leczenia. Może nie jakby zabiegu, ale leczenia w sensie pobytu w szpitalu, konieczności zajmowania tego łóżka szpitalnego, już tak mówiąc kolokwialnie, tak?
Wydaje mi się, że globalnie, jeżeli byśmy policzyli zyski i straty, to dla państwa okaże się to na pewno zyskowne.
Jest też mniej powikłań chyba po takich zabiegach,
jest,
tak?
Jest mniej powikłań, ale przede wszystkim szybszy powrót do pracy. To jest pacjent, który wraca do aktywnej pracy. Nie idzie na rentę przysłowiową. Mhm. Tylko dalej jest pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. Jakość.
Jak to się w Polsce rozwija, panie doktorze? Gdzie są te takie ośrodki wiodące? No powiedzmy, że szpital, w którym pan pracuje, tak, robi takie zabiegi robotyczne, ale mówił pan, że tych robotów mamy około 150 w Polsce, 130, 120 już teraz nie pamiętam dokładnie, ale no, szpitali mamy dużo więcej, prawda?
Szpitali mamy dużo więcej, ale ambicją każdego szpitala jest mieć u siebie system robotyczny. To, co obserwujemy na przestrzeni ostatnich dosłownie miesięcy, to jak z dnia na dzień zwiększa się liczba ośrodków, które posiadają roboty. I przeglądając różne portale medyczne czy strony poszczególnych powiatów, można się dowiedzieć, że taki sprzęt jest kupowany, czy już został kupiony, że już rozpoczęto zabiegi. Więc... Mówię,
to kolejna rzecz będzie to holograficzne obrazowanie narządów pacjenta. To jeszcze bardziej jakby doprecyzuje i pomoże precyzyjnie wykonać operację. Czy to jeszcze lata?
To jeszcze lata.
Jeszcze lata.
To jest efekt rzeczywiście moich badań naukowych i zainteresowań. Od paru lat rozwijam rozszerzoną rzeczywistość na sali operacyjnej. To nie jest tylko i wyłącznie wyświetlanie obrazów trójwymiarowych, to jest integracja wszystkich urządzeń.
To jest chyba największy problem, prawda?
Żeby tak, to jest integracja urządzeń, które są na sali operacyjnej. Bo problemem chirurga jest to, że w pewnym momencie potrzebuje mieć dostęp do danych. On nie może się rozmyć, on nie może dotknąć monitora, on musi mieć to wszystko przed oczyma. I współczesna technologia na to pozwala. Właśnie takie gogle VR i platforma, której używamy, pozwala wyświetlić wszelkie dane przed oczyma i bez brudzenia się, bezdotykowo możemy te obrazy przeglądać.
Polecenia powiększać. Głosowo się wydaje? Czy
jak... Można głosowo, można za pomocą gestów, ale to, co najważniejsze, że możemy korzystać z pełnej bazy danych o pacjencie, czyli tak naprawdę realizujemy program cyfrowego bliźniaka, czyli w jednym miejscu mamy komplet danych o pacjencie. To jest niesamowity komfort dla chirurga operującego.
A panie doktorze, przejdźmy w takim razie do tego, co pan, do takich operacji na co dzień, bo rozumiem, że te operacje robotyczne, one się odbywają na co dzień, ale nie we wszystkich zakresach w tej chwili. Na przykład w chirurgii piersi wiem, że można takie operacje robić, ale w Gdańsku u nas chyba się jeszcze nie wykonuje. W chirurgii piersi mam na myśli chirurgię piersi, taką onkologiczną chirurgię piersi. Czy się wykonuje? Jak to wygląda?
Nie wykonuje się, bo w mojej opinii to nie ma większego sensu, jeśli mówimy o szpitalach publicznych, dlatego że technicznie to nie jest dla chirurga duży problem.
Operacja chirurgiczna, tak, piersi onkologiczna.
Czy laparoskopowo, czy robotycznie, bo dalej wrócę, to jest narzędzie tylko. Więc jeżeli chirurg potrafi operować piersi, to zrobi to i laparoskopowo, i robotycznie. Tu bardziej pytanie jest o sens. I w szpitalach publicznych, gdzie my musimy świadczyć usługi dla dużej ilości pacjentów, nie mamy czasu na długi zabieg trwający 4 czy 5 razy dłużej niż normalna procedura i tylko po to, żeby mieć bliznę krótszą o 2 centymetry.
Czyli tutaj bierze się pod uwagę, planując, w jakich zabiegach, jakie narządy możemy poddać, że tak powiem, operacji robotycznej, też kalkuluje się, krótko mówiąc, czy to ma sens w ogóle logistycznie i technicznie i też finansowo. Nie wszędzie i nie zawsze te roboty będą się pewnie w przyszłości też sprawdzać.
No tutaj... Decydujący głos ma Narodowy Fundusz Zdrowia, który albo płaci, albo nie płaci za daną procedurę. I te procedury w zakresie chirurgii piersi nie są robotyczne, czy laparoskopowe, nie są finansowane.
No, mówiliśmy o tym, że to jest bardziej precyzyjne, czyli na przykład taki robot mógłby precyzyjniej określić tą tkankę, którą trzeba usuwać, a nie na przykład wykonywać całkowitą na przykład mastektomię, prawda?
Ale mówiłem, że robot jest przedłużeniem rąk chirurga. Mhm. Żeby zoperować piersi, ja nie potrzebuję wkładać po łokcie. Mhm. Natomiast jeżeli mam dużego pacjenta i trzeba usunąć prostatę, odbytnicę, to ręce trzeba po łokcie włożyć do pacjenta. I to jest
właśnie bardzo obrazowo pan doktor powiedział nam tutaj.
Bo tak to wygląda. A robot nam pozwala kamerą zbliżyć się do tkanek. I w piersi to przesuwam się 2-3 centymetry, to jest ta różnica, więc nie ma sensu większego stosowania w chirurgii piersi. Chyba że pacjentka chce bardzo, ale to mówię to tylko w szpitalach prywatnych.
A gdzie się, jakie, bo mówił pan, że bardzo dużo można takich zabiegów operować. Właściwie wszystko, każdy narząd można zoperować robotem? Nie wiem, nawet w takich zabiegach, powiedzmy, w chirurgii głowy i szyi również tutaj roboty mogłyby, że tak powiem, takie chirurg przy pomocy takich robotów mógłby pracować? Może się już to robi?
Już się robi. Zabiegi w otolaryngologii robotycznej już są rozpowszechnione i u nas w województwie pomorskim również są wykonywane. Zabiegi neurochirurgiczne w zasadzie robot był pierwszym takim, nie Da Vinci oczywiście.
Cyberknife, to chyba te rodzaje, to są roboty? Czy nie?
Do punkcji, w neurochirurgii jest troszeczkę inny system robotyczny, ale on również pomaga w planowaniu leczeniu, jak i wykonywaniu pewnych procedur chirurgicznych. Gdziekolwiek sobie wymyślimy, to tam jakieś systemy robotyczne znajdą zastosowanie. W ortopedii, w tej chwili już w standardzie jest chirurgia kolana, czy biodra, kręgosłupa. To wchodzi, to naprawdę wchodzi.
Zmieniają się te standardy przecież przez lata, prawda? Kiedyś w operacjach piersi więcej takich wykonywano operacji, no na przykład polegających na całkowitym usunięciu narządu, na mastektomii. W tej chwili robi się takie operacje często oszczędzające, prawda? Częściej chyba. Wiadomo, że jeśli trzeba, no to trzeba, ale myśli się o tym efekcie estetycznym, o komforcie życia kobiety, i próbuje różnymi metodami, dzięki też nowym technologiom medycznym, jeśli chodzi o dostępność do leków, prawda, i możliwości leczenia takiego systemowego, czyli podawania leków różnego rodzaju celowanych, jest tych operacji takich no, chyba mniej. Też pan to zauważa?
Zdecydowanie mniej. Na początku mojej kariery były jeszcze wykonywane zabiegi tak zwane sposobem Halsteda, duże operacje obejmujące gruczoł piersiowy, mięsień i węzy chłonne. Stara jeszcze szkoła amerykańska, wychodząca z założenia, że im więcej się wytnie, tym mniejsze ryzyko wznowy miejscowej. A w latach 80. zmiana koncepcji na bardziej biologiczną, czyli zaczęto wykonywać zabiegi oszczędzające, wychodząc z założenia, że mniejszy zabieg, większy komfort pacjenta. Dzisiaj w ogóle idziemy w kierunku medycyny precyzyjnej, czyli jeszcze to się bardziej zmienia.
No właśnie się zastanawiam, jak wygląda pana rozmowa z na przykład pacjentką z nowotworem piersi, której zależy na tym efekcie estetycznym, ale też na tym takim efekcie radykalnego wyleczenia, czyli że no, będzie wycięte wszystko, co trzeba i jest bardzo małe ryzyko, ale zawsze pewnie jakieś tam jest, nawrotu choroby. Jak to wszystko pogodzić, używając, no nie używając na przykład właśnie takiego bardzo precyzyjnego sprzętu, który w tym pomoże, tylko oczu rąk chirurga, czy jednak ten sprzęt no mimo wszystko jest konieczny w dzisiejszych czasach, żeby tą radykalność gwarantować?
Jest konieczny. Tu bym wymienił takie dwa elementy, bo jeden dotyczy guza w tkance gruczołowej piersi, a drugi węzłów chłonnych. Używamy różnych technologii po to, żeby zmniejszyć skutki uboczne leczenia chirurgicznego. W piersi to są zabiegi onkoplastyczne. Cały zestaw technik z zakresu chirurgii plastycznej, który pomaga nam zniwelować dziurę po usuniętym guzie, czyli wykonujemy różne rotacje, różne techniczne.
Żeby pierś nie traciła kształtu,
triki,
tak?
Żeby pierś nie traciła kształtu, a nawet wyglądała lepiej niż przed zabiegiem, bo dodajmy, że głównie chorują kobiety między 50 a 70 rokiem życia, więc to są kobiety, które dawno wykarmiły dzieci, urodziły, wykarmiły i kształt piersi się zmienił i struktura gruczołu również, więc mamy większe możliwości na to, żeby i usunąć szerokogłus i uzyskać dobry efekt estetyczny. I z drugiej strony mamy temat węzłów chłonnych, gdzie już redukujemy limfadenektomię radykalną, czyli usunięcie węzłów chłonnych, całkowite usunięcie węzłu dołu pachowego na rzecz węzła wartowniczego.
A jaka jest różnica później dla kobiety?
Po usunięciu węzłów chłonnych i jeszcze dodatkowo, jeżeli leczeniem uzupełniającym jest radioterapia, w 30% dochodzi do obrzęku, do przewlekłego obrzęku kończyny. I to jest duży problem dla pacjentów po tego typu zabiegach. Więc jeżeli mamy możliwość wykonania limfoscyntygrafii, znakowania węzła wartowniczego, możemy usunąć wtedy jeden węzeł chłonny i na tej podstawie ocenić stan zaawansowania choroby nowotworowej.
To też nie było możliwe jeszcze ileś tam lat wstecz, prawda? To dopiero jest przynajmniej powszechnie stosuje się od jakiegoś dopiero czasu, co też jakby pomaga funkcjonować później pacjentom, prawda? Prawidłowo i normalnie w życiu codziennym. Bez konieczności tam ciągłej rehabilitacji na przykład.
Tu zrobię mały wtręt i małą anegdotę opowiem związaną z technologiami. Do kliniki naszej dociągnięto światłowód w latach 90. Więc byliśmy jednymi z pierwszych użytkowników i to było okno na świat. I wtedy rejestrując się na listę dyskusyjną kobiet z rakiem piersi, właśnie od nich otrzymałem informację, że jest taka metoda znakowania węzła chłonnego wartowniczego. I to był rok 97, czyli zaraz po opublikowaniu.
28 lat temu.
Tak, rozprzestrzenieniu się tej informacji w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Amazonki przeprowadzały kampanię taką społeczną, skierowaną do chirurgów, tak, żeby jak najwięcej chirurgów
dowiedziało się o tym i używało.
Dowiedziało i używało tej metody. Dlatego my dość wcześnie zaczęliśmy znakować węzły wartownicze. No i był rok 97, a 2010-11 to już kopa lat, jak my stosowaliśmy znakowanie węzła. Pojechałem na konferencję, gdzie okazało się, że ludzie przyjechali po to, żeby się uczyć, jak to robić. I to było moje wielkie zdziwienie. Różnica polegała tylko na to, że ja miałem dostęp do internetu, a oni mieli ten dostęp później do informacji. Więc dostęp do informacji, do nowych technologii zdecydowanie przekłada się na jakość leczenia w danym ośrodku.
Czyli te nowe technologie wdrażane w szpitalach, w placówkach, w klinikach, związane są z rozwojem technologii. Tak sobie myślę, że jeśli my rozwijamy teraz i będziemy rozwijać sztuczną inteligencję, to lada moment pojawią się pewnie jakieś nowe rozwiązania, nowe pomysły, które zaczniemy wdrażać. Miejmy nadzieję, będzie to szybciej trwało, będzie to szybciej się odbywało niż 20 lat, czy w Polsce pojawią się te nowinki technologiczne dużo, dużo szybciej, powszechnie, nie w wybranych jednostkach.
Ja myślę, że ten czas opóźnień chyba skutecznie w tej chwili nadrobiliśmy. Zbliżamy się do krajów zachodnich pod względem pewnie liczby robotów czy ośrodków wykonujących zabiegi robotyczne. Cieszę się, że my tworząc, nie tylko testujemy platformę, o której wspominaliśmy, do streamingu 3D, czyli obrazów trójwymiarowych z robota, ale również ją współtworzymy. A to oznacza, że u nas te technologie się tworzą i są potem rozprowadzane po całym świecie. Więc chyba jest to znak, że jesteśmy gdzieś w czołówce rozwoju nowych technologii w świecie. że dobiliśmy do tej czołówki i możemy naszym pacjentom również oferować nowe technologie, które są wytwarzane między innymi u nas w szpitalu.
Doktor nauk medycznych Jarosław Skokowski, specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, zastępca kierownika klinicznego oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie doktorze za rozmowę, za poświęcony czas.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Po więcej zapraszam Państwa na radiogdańsk.pl do zakładki audycji oraz na portal Spotify.
Radiowo, naukowo.